Patent na sternika.
Witam Państwa, dobry wieczór, Anna Rębas. Dziś wrócimy jeszcze do regat Gotland Cup. Kilka dni temu te regaty zakończyły się w Górkach Zachodnich. Wystartowało 6 jachtów, jednak już na początku, podczas pierwszej doby, zrezygnowały 4 jednostki. Na morzu panowały fatalne warunki. Na placu boju pozostali jedynie Paweł Wilkowski i Mariusz Kowalski z jacht klubu polskiego w Gdyni. I oni płynęli na jachcie Watacha oraz Robert Rajski i Michał Kuplowski na jachcie Magico. Wiatr, jak mówili żeglarze, osiągał w porywach ponad 40 węzłów, a fale dochodziły do 3 metrów. Zapraszam na rozmowę z organizatorami regat, a w drugiej części audycji z żeglarzami, którzy okazali się najlepsi. Oba jachty wpłynęły niemal równocześnie na metę z różnicą 2 minut. Pierwsi wpłynęli żeglarze na Magico, ale po przeliczeniu czasów z pierwszego miejsca cieszyła się jednak
Robert Studziński.
Robert Szymański.
Regaty JRS Gotland Cup to jest taki pomysł nowy na formułę dwuosobową. Od poprzedniego roku klub JRS Sailing Team zaczął organizować te regaty dublowe, które wcześniej robił Paweł Wilkowski, który również był zawodnikiem w naszych regatach. I tutaj z kolegą Robertem Szymańskim wymyśliliśmy, że chcemy coś zrobić większego niż tylko tutaj te offshore'owe 150-milowe regaty. I padł pomysł właśnie na Gotland. Nie jest to kontynuacja bitwy o Gotland, bo to jest trochę inna formuła. Tam były single, tu są double, ale na podobnej trasie. Jachtów zainteresowanych było 10, takich na poważnie, 10 jachtów, natomiast zapisało się 7. Niestety jeden z naszych kolegów w drodze ze Świnoujścia do Górek wypadł za burtę, a jego jacht Milo roztrzaskał się na falochronie i ten jacht już nie mógł wystartować. Nasz kolega Sławek Turniak szczęśliwie jest z nami, żyje. Wystartowało 6 jachtów, jeden jacht osłonowy poszedł też w morze, czy 7 jachtów poszło w morze. 6 jachtów w grupie ORC był jacht Magico, Watacha, które ukończyły rejs, IRS Challenger i
Saga, Lara Jane.
Saga i Tintamarre były w grupie KWR.
To są jachty pełnomorskie, poważniejsze jednostki. To nie każdy może wziąć udział w takich regatach.
Oczywiście są to regaty pełnomorskie i jachty, które wypływają w takie regaty, no muszą spełniać określone kryteria, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa.
Pogoda też w dniu startu nie była dobra, jeżeli chodzi o pływanie, no ale regaty rządzą się własnymi prawami i tutaj płynąć trzeba było.
Zastanawialiśmy się nad przełożeniem, natomiast trudne warunki pogodowe trwały ponad 2 doby, w związku z czym wystartowaliśmy je w sobotę i naprawdę były trudne, o czym świadczy też ilość wycofanych jachtów z biegu. My się akurat wycofaliśmy, bo z Robertem, oprócz tego, że jesteśmy organizatorem, to też również startowaliśmy w tym wyścigu. Ja wcześniej brałem udział w regatach Poloneza, złamałem trzon steru i tutaj ta naprawa, która była tak na szybko zrobiona, nie gwarantowała bezpiecznej żeglugi, więc dlatego się wycofaliśmy.
Ale będziecie kontynuować i za rok te regaty wystartują. Łatwo jest zorganizować takie regaty? To jest jakieś ryzyko?
Organizacja takich regat, jak się okazuje, jest to duże przedsięwzięcie. Oprócz naszej dwójki z klubu, która startowała w regatach, był team brzegowy, 4-osobowy. Ta ilość powinna być większa. Sama organizacja regat jest przedsięwzięciem skomplikowanym, długotrwałym i nie jest łatwa.
Ale nie rezygnujecie i będziecie to kontynuować?
Nie rezygnujemy. Mamy już dosyć pokaźną listę spraw, które trzeba skorygować, poprawić, przeanalizować, tak żeby następna edycja regat odbyła się sprawniej i bez niespodzianek.
A ta następna edycja, to warto powiedzieć, to będzie coś wyjątkowego, bo Paweł Wilkowski rozpoczął organizację swoich regat w 2016 roku, czyli to będzie jubileusz 10-lecia regat Double Handed Offshore Racing i no, chcemy się do tego świetnie przygotować. Już na jesieni będziemy zaczynali przygotowania dużo szybciej niż do tych obecnych.
A jakie nagrody przygotowali organizatorzy dla zwycięzców? Był szampan na tej?
Oczywiście był szampan. Mieliśmy też dla wszystkich uczestników pakiety startowe. Wspomogli nas nasi partnerzy. Dostaliśmy tam kilka fajnych rzeczy. Cały cykl Double Handed ma swoje podsumowanie jesienią i tam będą rozdawane statuetki plus każdy uczestnik dostanie medal za uczestnictwo.
Mariusz Kowalski, jednostka Watacha.
Paweł Wilkowski, Watacha.
Wśród zwycięzców, czyli wśród tych dwóch
jednostek, które dopłynęły na metę.
My się znamy od szkoły podstawowej i jeszcze kiedyś w Polskim Klubie Morskim, bo obaj z tego klubu pochodzimy, uprawialiśmy żeglarstwo regatowe na kadecie i byliśmy w jednej załodze.
Pogoda nie była zbyt dobra.
No nie była, ale nie było też żadnego przerażenia. Nie.
No u niektórych było, bo się wycofali.
No mogły to być inne względy, na przykład problemy techniczne ze sprzętem. To nie musi być przerażenie. U nas się nic nie wydarzyło złego w tej pierwszej części, no to nawet nie pomyśleliśmy o wycofaniu jakimś. No bo jak się decydujesz na długie regaty po morzu, to musisz być przygotowanym na różne sytuacje. No, jeśli ulegnie awarii sprzęt, no to nie można żeglować dalej, no to się nie żegluje.
To były ciężkie regaty?
Tak, owszem, były to ciężkie regaty. Warunki były bardzo ciężkie. Wiatr dochodził do 38 węzłów. Później utrzymywał się przez długi czas przy 25, pomiędzy 25 a 30. Tak więc warunki pogodowe były bardzo wymagające.
Żeglowaliście to ponad 500 mil. Morskich sporo.
Tak, owszem, 500 mil to jest dosyć duża odległość. Jedne z najdłuższych regat w Polsce, jakie są. Z Wilkiem, tak jak powiedział, poznaliśmy się przy okazji kadetów, ale nigdy wstecz nie pływaliśmy razem. Ja wróciłem do, że tak powiem, edycji regat po 4 latach i właśnie z Wilkiem odbyliśmy piękny regatowy rejs.
Pierwszy w ogóle w tym roku, pierwsze zejście na wodę. Można powiedzieć, że głupki się nie przygotowały, nigdy w tym roku jeszcze nie żeglowali i się porywają na takie coś.
A były takie momenty podczas tego rejsu, tych regat, kiedy naprawdę było ciężko, kiedy obawialiście się albo myśleliście o wycofaniu się?
Nie, o wycofaniu nie, dopóki nic się nie dzieje ze sprzętem. My jesteśmy duże chłopaki, dajemy radę w różnych warunkach. Jakby nie było, no kilka mil już mamy za sobą w życiu. To nie pierwszy raz, kiedy pogoda nie jest spacerowa. A o jednej rzeczy powiem. Było o tyle trudniej, że okazało się już podczas wyścigu, że niestety, ale nie mamy gazu, który kupiłem, nową butlę, zamontowałem. Prawdopodobnie dlatego, że nie wymieniłem uszczelki, wszystko na ostatnią chwilę zapomniałem. Chcemy sobie zrobić ciepłą zupę, nie ma gazu. No i tak przejechaliśmy ten cały wyścig.
Na chłodno.
Wszystko na zimno, na chłodno.
Wszystko na zimno i na chłodno, ale było bardzo fajnie.
Zwycięzcy przypłynęli.
Przypłynęliśmy.
Cali, zdrowi i szczęśliwi, bo tak naprawdę to dwa jachty się ostały, utrzymały.
Tak, warunki były bardzo ciężkie. Daliśmy radę.
Daliście radę? Ile byliście w morzu?
Musiałem policzyć 4 dni.
No, od soboty?
Chodzi od soboty, tak, tak.
To są wymagające regaty.
Troszkę to inaczej wygląda, dlatego że bitwa o Gotland była solo, a tak. Tutaj rzeczywiście double hand.
Dwuosobowe.
No, dwuosobowe. Dwuosobowe, no znacznie łatwiejsze niż solo. To rzeczywiście jest duża różnica. Trasa też była wymagająca, taka sama.
Trasa była wymagająca. Wy pływacie ze sobą? Na co dzień znacie się? No bo musicie.
Ścigamy się.
Ścigacie się.
Tak, jesteśmy przeciwnikami.
Ale tym razem musieliście działać wspólnie.
Tak, tak się złożyło.
Wszystkie zaszłości musieliśmy niestety zapomnieć i tutaj musieliśmy połączyć nasze siły, żeby cokolwiek osiągnąć. A nie było łatwo naprawdę. Fale jak domy. Pierwszy odcinek nie był taki zły. W sumie najtrudniejszy był ten odcinek już u góry, ponad wyspą. A na początku no, wiatru było trochę, ja wiem, chyba z 32 węzły, 34 do 37 niektórzy zanotowali. Najgorsze w tym wszystkim było to, że to niestety była halsówka pod ten silny wiatr. Jeżeli to był pół wiatr albo pełen wiatr, no to nie było żadnego problemu. Myślę, że nikt by się nie wycofał. A tutaj no to było męczące, po prostu było męczące i dla sprzętu, i dla ludzi.
Ile godzin za sterem panowie spędzaliście? To było oczywiście podzielone na wachty, ale jak to wyglądało? Jak żeście się podzielili?
No głównie Robert sterował, ja go tam wspomagałem w chwilach już takich ostatecznych. Mnie niestety troszkę choroba zmogła, więc też część przeleżałem, ale tam, gdzie musiałem, no to pomagałem, głównie Robert.
A od ilu lat panowie pływacie, od ilu lat się paracie tą pasją?
Można powiedzieć, że od dziecka, no a tak faktycznie to morskie pływanie u mnie to dopiero 4 lata.
A u pana?
No od dawna, że tak powiem. Nie będę mówił ile lat, bo to wtedy wszystko będzie jasne. Także troszkę się będę krygował niewątpliwie. Dlatego wystartowaliśmy, że to właśnie te regaty były double handy i można sobie zobaczyć jak to wygląda z tej łatwiejszej strony, a później można już się zdecydować na żeglugę solo. Bo żegluga solo w tych warunkach, na przykład jak płynęliśmy na górę, autopilot nie chciał trzymać. Ale jeżeli się samemu steruje, samemu się jest na łódce, no to ten autopilot jest bardzo ważny i tutaj już nie można na nic liczyć, tylko na siebie. I to jest trudne. Nie wiem jak to nazwać, czy brak rozsądku, czy odwaga, czy zadowolenie. zadowolenie teraz z tego braku rozsądku?
Przyjechaliśmy przepłynąć po prostu. No przepłynęliśmy.
Tak, no to tak się mówi.
To była ciężka robota.
To tak się nam, dziennikarzom mówi, się udało i tak dalej. Ja wiem, że to była ciężka robota, a ta choroba to oczywiście choroba morska.
Oczywiście choroba morska, tak.
Patent na sternika.
A nasz drugi temat zainteresuje przede wszystkim panie. W Gdańsku bowiem istnieje babska fundacja, która organizuje rejsy dla pań i szkoli kobiety w ramach różnych projektów. A teraz opowie o niej jej założycielka.
Nazywam się Dominika Kaczmarczyk i jestem prezeską babskiej fundacji. No musielibyśmy wrócić do 2015 roku. W tamtym roku, w tym właśnie 2015, moja przyjaciółka Magda, z którą znamy się od przedszkola, zachorowała bardzo poważnie na raka jajników i poprosiła mnie, żebyśmy wypłynęły w rejs. A że żeglowałyśmy od dziecka, no to jakby naturalnym to było, że właśnie mnie o to poprosiła, bo zawsze wszędzie razem się trzymałyśmy, razem wakacje spędzałyśmy, czas wolny. Wiadomo jest, jak to jest między przyjaciółkami. Każda wolna chwila była spędzana razem. No i tak też uczyniłam, zorganizowałam ten rejs i on zupełnym przypadkiem wyszedł nam babskim rejsem. Po prostu akurat żaden kolega się nie załapał, a do tej pory żeglowałyśmy w towarzystwie mieszanym. Znaczy do tamtej pory żeglowałyśmy w towarzystwie mieszanym. Bardzo dobrze, że się tak stało, ze względu na to, że Magda już była w tak słabej kondycji fizycznej, że nawet niezręcznie by jej było, gdyby jakiś kolega się z nami pojawił, na rejsie się u nas pojawił. Po tym rejsie Magda zmarła 2 miesiące później i my bardzo żałowałyśmy, że tego wcześniej po prostu nie robiłyśmy, bo ten rejs był inny. Ten rejs dał nam, pomimo sytuacji, jaka była wtedy ciężka między nami, bo oprócz mnie i Magdy płynęły jeszcze 4 nasze koleżanki, pomimo tych ciężkich chwil, w których byłyśmy, to tak naprawdę kompletnie odłożyłyśmy na bok wszystkie zmartwienia. Magda odłożyła na bok całą swoją chorobę i bawiłyśmy się jak nigdy. Tak jakbyśmy po prostu wpadły w jakieś totalne, wielkie zapomnienie. I od tego właśnie się zaczęło. Od tego ostatniego naszego rejsu z Magdą. No i potem było tak, że sobie po prostu tak postanowiłam, że tak super nam to wyszło, że nie fajnie by było tego nie kontynuować. I obiecałam sobie tak sama dla siebie, że raz w roku zorganizuję babski rejs dla najbliższych koleżanek. I tak to też się właśnie odbywało. Raz w roku wypływałyśmy, najczęściej to były wakacje i po prostu z biegiem czasu, no to był 2015 rok, i już trochę tych rejsów miałyśmy, utworzyła się wokół nas tak ogromna grupa kobiet, no ja nawet nie wiem, kiedy to się wydarzyło, że ja musiałam w pewnym momencie zacząć szukać sterniczek dodatkowych, brać dodatkowe jachty, żeby te wszystkie osoby chętne z nami zabrać. I z koleżanką, z drugą przyjaciółką, która też od zawsze z nami była, z Kasią, postanowiłyśmy, że musimy coś z tym tematem zrobić, bo to jest po prostu potrzebne nam kobietom. I właśnie wtedy wpadłyśmy na pomysł, że założymy fundację, skoro mamy na to czas, energię, jakąś taką osobistą przestrzeń. Dla nas żeglarstwo jest ogromną pasją i chcemy zarażać tym innych. No to właśnie postanowiłyśmy, że otworzymy fundację i może przy okazji jeszcze komuś pomożemy. I wtedy właśnie w 2023 roku w lipcu taką fundację założyłyśmy.
A jak znajdujesz dziewczyny, które chcą żeglować z tobą?
To jest poczta pantoflowa na początku była, która najlepiej działa. Koleżanka była na naszym rejsie, potem postanowiła, że w kolejnym rejsie zabierze swoją koleżankę. Następnie tamta koleżanka zabrała kolejną koleżankę i to najlepiej działało i działa do tej pory. Najlepiej szukać pod hasłem babski rejs.
Babski
rejs. Bo wszystko zaczęło się od babskiego rejsu. Tak też na początku został Facebook założony. Facebook był założony jeszcze w momencie, kiedy fundacji nie było. Tak, najwięcej witryn internetowych w tym temacie można znaleźć pod hasłem babski rejs.
Szkolicie też dziewczyny? Czy trafiają do was dziewczyny, które nigdy nie miały do czynienia z żeglowaniem?
Jak to Ależ jest? Oczywiście, tak. I właściwie to jest nasza główna grupa docelowa. Dziewczyny, które nigdy nie żeglowały albo kiedyś spróbowały, ale może do końca nie czuły się pewnie. Też takie dziewczyny z nami pływają, jak najbardziej.
Jakimi żeglarkami są panie?
O to mnie pyta bardzo dużo osób. Dominika, jak to jest? Czy wy się na tym pokładzie nie pozabijacie? Czy wy się tam nie kłócicie? Tak, bo wiadomo, że kobiety potrafią być zadziorne, każda lubi mieć swoje zdanie. To jest tak, że jak my wchodzimy na ten pokład, to nawet jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia o żeglarstwie, to on potrafi jakoś automatycznie, właśnie nie wiem do końca, wie pani, nie wiem do końca, jak to działa, bo to jest tak, że jak one wchodzą na ten pokład, to po prostu następuje jakieś totalne, wielkie zgranie się razem i tutaj nie ma żadnych konfliktów. Jest też tak, że nikogo nie trzeba prosić, żeby w ogóle cokolwiek było zrobione. Komendy jak są wydawane, to też jakby dziewczyny wiedzą, co mają robić. I myślę, że tak, że my w tym naszym babskim gronie zupełnie inaczej funkcjonujemy niż w tym męskim, na takich rejsach. Bardzo szybko dziewczyny działają, są zgrane, chętnie sobie pomagają, to jest bardzo fajne, że nawet jeśli ktoś jest dobry z jakiejś dziedziny, a z innej nie, to z tego, co jest w stanie pomóc innej osobie, to z chęcią udziela rad. Zawsze trzymamy się razem, pilnujemy się, dbamy o swoje bezpieczeństwo. To jest bardzo ważne. I tutaj właściwie ja nawet jak jestem sternikiem na takim rejsie, to czasami mi się wydaje, że one pomimo tego, że mówią, że one są pierwszy raz na rejsie, to wygląda tak, jakby to był ich któryś z kolei rejs, bo tak sobie doskonale radzą.
Ile żeglarek się przewinęło przez te lat 2015 do dzisiaj?
Odkąd założyłyśmy fundację, czyli od tego 2023 roku, to myślę, że z 500 osób.
Kto ciebie zaprowadził? Kto ciebie nauczył żeglowania? Skąd to żeglowanie u ciebie?
To było tak, że w podstawówce przyszedł do nas do szkoły chłopak ubrany w mundur żeglarski, harcersko-żeglarski. I on zaprosił uczniów naszej klasy do tego, żeby przyszli na taką próbną zbiórkę harcerską. Ja się właśnie z tą moją przyjaciółką Magdą na tą zbiórkę udałyśmy i my tam zostałyśmy w tej drużynie, bo to była 16. Bydgoska Żeglarska Drużyna Harcerska z Bydgoszczy, bo ja pochodzę z Bydgoszczy. I my tam na tą zbiórkę poszłyśmy i zostałyśmy i byłyśmy praktycznie do końca studiów w tej drużynie. I tam się nauczyłyśmy żeglarstwa, trenowałyśmy na Berdzie, na Optymistach na początku. Tam pierwszy raz spływałyśmy rzekami, tam pierwszy raz byłyśmy na rejsie morskim, na rejsach też takich śródlądowych i wszystko właśnie zaczęło się od tego chłopaka w tym mundurze.
Ile miałaś lat?
Trzecia klasa podstawówki.
Tak. No to bardzo wcześnie zaczęłaś żeglować. Jeżeli teraz ktoś słucha naszej rozmowy, to w jakim wieku dzieci mogą już zaczynać tą naukę, edukację, żeglarstwo?
Ja z moimi synami żegluję już teraz. Oni mają 4 lata. A jeśli matka myślałaby o tym, żeby puścić dziecko samego na przykład właśnie na tego optymista, to z tego, co się orientuję, to w szkołach żeglarskich od 6 roku życia prowadzone są takie zajęcia. Szkółek jest dosyć sporo. Jeśli chodzi o ceny, to powiem szczerze, że się nie orientuję, bo to jeszcze nie mój etap. Maluchy muszą podrosnąć. Ale na pewno mogę polecić, z tym, że to już jest kawałek dalej, Jacht Club Rewa. Oni tam organizują bardzo dużo różnych zajęć i dla dorosłych, i dla dzieci, darmowych czasami nawet, a jeśli z opłatą, to naprawdę z niewielką opłatą.
Jacht Club Rewa.
Tak, dokładnie.
To kojarzy się też z kitesurfingiem, prawda? Z kajciarzami. Oni tam latają w Rewie, w Mechelinkach.
Tak, też. W Mechelinkach.
No dobrze. To jest jedyna taka babska fundacja zajmująca się żeglarstwem tutaj na Pomorzu?
Jeśli chodzi o fundację, to tak. To z tego, co się orientuję, to jest jedyna taka fundacja. Może chyba nawet i w Polsce. Jest też Stowarzyszenie Kobiety Żeglują, które też jest tutaj zarejestrowane w Gdańsku. Najlepiej jest obserwować nasz profil na Facebooku, bo tam na bieżąco informujemy o wszystkich wydarzeniach, które są w planie, które chcemy zorganizować. Bądź też naszą stronę internetową, tam też są dokładnie podane daty wszystkich wydarzeń, więc jak na bieżąco, jak tylko wpadamy na jakiś pomysł, to od razu wrzucamy na stronę i na Facebooka i informujemy dziewczyny o tym, że w danym terminie, w danym miejscu coś ciekawego próbujemy zorganizować.
A skąd bierzecie jachty na przykład? Skąd ta baza, na której się opieracie, na których pływacie?
Czarterujemy jachty głównie. Jeżeli organizujemy wypad na Mazury tygodniowy, nie mamy jednej firmy, z którą współpracujemy, ze względu na to, że my lubimy sobie po prostu też te nasze rejsy urozmaicać pod kątem trasy. I to nie jest tak, że każdy rejs na Mazurach u nas to jest zawsze od tej samej miejscowości do tej samej miejscowości po tych samych jeziorach, tylko co roku ustalamy inną trasę. Więc w związku z tym, że wypływamy z różnych miejsc, no to też jakby ta firma czarterująca za każdym razem jest inna.
Czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, tak mniej więcej?
Tak, i maj również.
I maj też.
To znaczy, zaczynamy już w marcu. Rozpoczęcie sezonu najczęściej robimy na jezioraku. W okresie wakacyjnym organizujemy 7-dniowy rejs na Mazurach. To jest bardziej rejs taki wypoczynkowy, ale też jeśli dziewczyny chcą się podszkolić, to z chęcią udzielamy wszystkich informacji i instruktaży. Również latem organizujemy, i to nam bardzo fajnie wyszło, z mamą na żaglach, czyli płyniemy same babki z dziećmi. Potem mamy babskie regaty na Puckach. to właściwie jedyne takie regaty w Polsce organizowane przez nas są i na świecie bodajże chyba też nikt takich regat nie organizuje. Pod koniec roku zawsze robimy jeszcze jakieś zakończenie sezonu, czasami bardziej stacjonarnie, czasami też na wodzie, w zależności kto ma na co ochotę i jak jesteśmy w stanie zorganizować sobie czas wolny. Warto również wspomnieć o projekcie, który stworzyłyśmy 2 lata temu. Projekt pod nazwą Babska Załoga Regatowa. Polega on na tym, że bierzemy udział w regatach i rozwijamy swoją wiedzę żeglarską właśnie z tematyki żeglarstwa regatowego i to też jest coś nietuzinkowego, czego do tej pory w Polsce nie spotkałam.
A macie też kontakt na przykład ze znanymi żeglarkami w Polsce? Zapraszacie je jakoś na jakieś wspólne pływanie, na przykład kapitan Joannę Pajkowską?
I jeszcze takiej okazji nie było, żeby stworzyć coś gotowego. Jakiś gotowy projekt pod tym kątem nie powstał, ale były rozmowy prowadzone z Asią właśnie w tym temacie, żeby coś razem zdziałać jak najbardziej.
W dzisiejszej audycji to już wszystko. Kłaniam się. Anna Rembas. Dobranoc.
Patent na sternika.